życie Jezusa Chrystusa. Grecy przychodzą do Jezusa i chcemy Jezusa widzieć, dzisiejszy tytuł kazania. Chcemy Jezusa widzieć. Chcemy Jezusa widzieć i posłuchajcie, to co chciałbym, żeby wybrzmiało w dzisiejszym kazaniu, to to, że nie człowiek jest Panem w tej relacji z Bogiem. Troszeczkę kontynuujemy jakąś taką myśl z niedzieli. Nie człowiek, Bóg, dobry Bóg, święty Bóg, sprawiedliwy Bóg przychodzi do człowieka i to jest czas, żeby wsłuchać się w to, co mówi do nas Bóg. To jest czas. Jeżeli twoje serce jest dotykane od jakiegoś czasu i widzisz, że Bóg otwiera przed tobą Słowo Boże, widzisz, że Bóg przybliża ci pewne rzeczy, że Bóg dotyka cię, prowadzi cię do opamiętania, prowadzi cię ku sobie, to posłuchaj, łaska jest w twoim życiu. Nie zmarnuj tego. Nie odrzuć tego, nie wymień tego za chwałę ludzką. O tym dzisiaj będziemy mówili. Warto jest pójść za tym głosem Bożym. Warto jest pójść za tą siłą, która pociąga ku sobie. I nie jest to ku śmierci, ale ku życiu, bo to Jezus Chrystus. Bo kiedy On przychodzi, jest dzień zbawienia i czas zbawienia. Nie myśl sobie, podejmę decyzję jutro. Bo kiedy jest światło, jest czas, żeby chodzić w światłości. Jest czas, żeby szukać drogi, ale kiedy światło odchodzi, kiedy światło przestaje świecić, jest ciemność i nikt nie zna drogi. A więc kiedy Jezus przychodzi do naszego życia w tym działaniu łaski, takiej miłości, by nas pociągnąć, by nas zbawić, to jest czas, aby odpowiedzieć na to wezwanie. Czemu? Bo Król Królów przyszedł, aby ratować nasze życie. Nie wolno nam tego zbagatelizować. Ewangelia Jana, rozdział 12, wersety od 20 do 57 jest przedmiotem naszego rozważania dzisiaj. Ale jeszcze kilka słów wstępu. Pamiętacie, w niedzielę, mówimy w niedzielę wielkanocną, Jezus wjeżdża do świątyni na oślęciu i wśród okrzyków radości i chwały dociera aż do samej świątyni. Tam rozgląda się bardzo uważnie, patrząc na to, co zastał, jak to wszystko wygląda i wraz z uczniami z powodu późnej już pory wraca do Betanii za Jerozolimę. Następnego dnia, poniedziałek, Jezus ponownie udaje się z Betanii do Jerozolimy. Pamiętacie, nagle poczuł taki mocny głód. To słowo tam określone to jest takie, że poruszyły się całe wnętrzności w nim. Widzi z dala drzewo, idzie ku niemu. I wypowiada znamienne słowa, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. Ponieważ Marek mówi nam, że nie była porana figi, rozumiemy, że jest to jakiś akt proroczy i wiemy, że dociera do nas, że coś musiało się wydarzyć wtedy w świątyni, coś wydarzy się za chwilę, ponieważ to wydarzenie umiejscowione jest pomiędzy tymi wizytami Jezusa w świątyni i rozumiemy, że odnosi się do przywódców religijnych ówczesnych, którzy rozpoznając w Jezusie Mesjasza odrzucają Go. Odrzucają Go. Dowody były absolutnie jednoznaczne. Jezus uczynił wszystkie mesjańskie cuda, o których mówili rabini, że Mesjasz, gdy przyjdzie, je uczyni. Uczynił nie raz, ale oni Go odrzucili. Z różnych powodów. I dlatego Jezus, mówiąc te słowa do drzewa, ale wiemy, że mówi tak naprawdę w proroczy sposób do nich, mówi, niechaj już nikt owocu z ciebie nie jada. A czemu? A dlatego, że to, co powinno nieść życie, tylko jakby stwarzało jego pozory, ale życia ludziom nie niosło. A pragnieniem Boga było zawsze, aby świątynia była miejscem, gdzie ludzie mogą przyjść do Niego i doświadczyć czego? No właśnie spotkania z Nim. Realnie. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że Jezus, Piotr mówi, Panie, jakże szybko uschło drzewo, które przeklałeś, ale wiecie, chciałem powiedzieć, że to niekoniecznie było przekleństwo. To po prostu był sąd. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale Jezus powie w 31 wersecie właśnie 12 rozdziału, teraz odbywa się sąd. Jezus osądził tych ludzi, którzy mogli prowadzić innych ku Bogu, ale co? Sami nie wchodzili i innym nie dawali. Prawda? I zobaczcie, właśnie czytamy Jana 12:31, teraz odbywa się sąd nad tym światem, a w Jana 3:17-18, kiedy Jezus rozmawia z Nikodemem, najprawdopodobniej na początku swojej działalności, on wtedy mówi: Panie, my wiemy, że Ty przyszedłeś od Boga, bo nikt nie mógłby czynić takich rzeczy, jakie Ty czynisz, prawda? A mimo to nie ma tej reakcji ze strony przywódców religijnych. Wtedy Jezus powiedział: nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Czyli Jezus przyszedł ratować ludzi, którzy uwierzą. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A więc w ten sposób nad nimi dokonał się sąd. Kiedy Bóg przychodzi do naszego życia i dotyka nas Ewangelią, a my odrzucamy to z różnych powodów, to wiedz, że dokonuje się nad tobą sąd. I nie dlatego, że nawet cię Bóg osądza, tylko tyś właśnie siebie osądził. Chyba nie ma nic gorszego niż sprowadzić na siebie samego potępienie. Kiedy właśnie to może być moment twojego życia, twojego zbawienia. I kiedy ludzie dzisiaj, wiecie, w takiej swojej pysze i ludzkiej arogancji współczesnego człowieka odrzucają Boże przesłanie z różnego powodu, a oni nie rozumieją, że tak naprawdę sprowadzają na siebie sąd. I nawet nie dlatego, że Bóg chce ich karać, ale odrzucenie Ewangelii, gdy ona dotyka moje serce, jest sprowadzeniem na siebie sądu Bożego. Jest sprowadzeniem. Kiedy Jezus w sposób symboliczny oczyścił świątynię i zrobił w niej miejsce dla wszystkich narodów, natychmiast w opowiadaniu Jana pojawiają się Grecy, którzy chcą widzieć Jezusa. Przeczytajmy ten fragment, Jana 20, od 20 do 26. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsajdy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip, powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi, a Jezus odpowiedział im, mówiąc: nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój do tego miejsca. Tak sformułowane określenie Grecy nie bardzo do końca jest w stanie nam powiedzieć, z kim mamy tutaj do czynienia. Bo to mogły być trzy grupy. Pierwsze mogli to być Żydzi z diaspory, którzy też byli tak określani i mówiąc: chcemy Jezusa widzieć, oni mówią: Jezu, głosiłeś w Galilei, głosiłeś w Judei, powinieneś również przyjść do nas, pójść do diaspory i głosić to, co opowiadałeś tutaj. I bibliści mówią, że to jest taki moment, gdzie bez względu na to, kim ci ludzie są, oni mówią: przyjdź również do nas i nam również opowiedz to, co mówiłeś tutaj i uczyń to, co czyniłeś tutaj. Ale to mogło być również prozelicia, więc ludzie, którzy nawrócili się, dokonali konwersji na judaizm. Ale mogło być to również tak zwani pobożni, czyli ci, którzy znaleźli się w strefie wpływu prawa, pism i zakonu, ale nigdy się na konwersję nie zdecydowali. Tutaj jest naprawdę zdanie podzielone, ale jest jeden wspólny wniosek. Po co ci ludzie przychodzą i dlaczego Jezus tak im odpowiada, jak im odpowiada? Bo oni tak naprawdę mówią mu: zapraszamy cię tam do siebie, tak? Po prostu powiedz o tym, co mówiłeś tutaj, I poszerzaj kręgi swojego wpływu również o te nasze dodatkowe tereny. Ale Jezus odpowiada bardzo zwięźle. Teraz jest czas na coś zupełnie innego. Teraz jest czas, aby pojedyncze ziarno wpadło do ziemi i obumarło. Teraz jest czas, abym oddał życie, a nie zdobywał kolejne punkty na kolejnych terenach. Pamiętacie drzewo figowe? Jezus powiedział do ludzi, których obrazowało, niechaj nikt z siebie więcej owocu nie jada, ponieważ ci ludzie nie myśleli o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie i wcale nie pragnęli wypełnienia Bożej woli, ale realizowali swoją wolę, swoje wyobrażenie. Ale Jezus jest absolutnie przeciwieństwem tego i my uczymy się od Niego, że w relacji z Bogiem chodzi o posłuszeństwo. Bóg wyznacza czas, Bóg wyznacza porę, Bóg mówi, na co jest czas. I to nie był czas na to, żeby Jezus był jeszcze bardziej popularny gdziekolwiek indziej. To był czas, aby oddać życie. Jezus pragnie wydać obfity plon. To się nie stanie, jeśli pozostanie pojedynczym ziarnem. Ten, kto miłuje życie swoje bardziej niż pragnienie, aby wola Boża się wypełniła, nie wyda żadnego owocu. I co więcej, Bóg powie, niechaj nikt z ciebie więcej owocu nie jada. Pragnienie wypełnienia Bożej woli ponad własne cele jest cechą ucznia Chrystusa, tak jak było cechą samego Pana. Takie mam plany. Tak, jeszcze chciałbym zrobić to czy tamto, ale dla mnie liczy się ponad wszystko wola Pana, bo chcę wydać obfity owoc. Jezus, mówiąc o swoim zaangażowaniu i skoncentrowaniu na wypełnieniu woli Ojca, uczy nas, w jaki sposób mamy Mu służyć. Bo to nienawidzić to u Żydów, to znaczy po prostu nie kochać tak bardzo jak coś innego. Czyli kiedy Jezus mówi, jeżeli ktoś nienawidzi ojca lub matkę, nie może być uczniem moim, to mówi co? Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie może być uczniem moim. Jeżeli ty kochasz bardziej swoje życie, plany i to cię bardziej przejmuje niż Boża wola, nie możesz być uczniem Jezusa ani wydać jakiegokolwiek owocu dla Niego. To jest dokładnie to samo. I teraz wersety od 27 do 32. I teraz dusza moja jest zatrwożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny. Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbię imię swoje. Odezwał się więc głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało, a inni mówili, anioł do niego przemówił. A Jezus odpowiadając rzekł, nie gwoli mnie odezwał się ten głos, ale gwoli was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. A to powiedział, by zaznaczyć, jaką śmiercią umrze. Jezus był w pełni świadomy, z jakim cierpieniem wiązało się wypełnienie woli Bożej i co? I bał się. Teraz dusza moja jest zatrwożona. Jest zatrwożony. Jest jakaś forma lęku. On po prostu zdaje sobie sprawę, rozumie, jak wypełnią się te wszystkie słowa proroków. Z czym to się wiąże? Czy jednak z tego powodu miał poddać się lękowi lub oczekiwaniom ludzi? Zapraszają go. Zostawmy to. Jedźmy w inne miejsca. Jeszcze opowiadajmy. Jeszcze po prostu odwleczmy tą chwilę. Nie, on mówi, nie będę ratował swojego życia ucieczką pod pretekstem budowania swojej popularności. Nie, ja po prostu chcę wypełnić wolę Ojca. Tutaj tak bardzo ważny jest akcent na to, co jest wolą Ojca, co jest wolą Bożą. I że to się musi dokonać. To widzimy u Jezusa za wszelką cenę. Abyśmy mieli taką postawę za wszelką cenę. Jezus przyszedł po to, aby umrzeć za grzeszny świat. To był cel Jego życia. Wiecie, zastanawiam się, czy my znamy cel naszego życia. Tak, no jesteśmy chrześcijanami, tak, mamy gość Ewangelii, tak, ale czy my wiemy, do czego Bóg nas powołuje? Czy to nas przyjmuje? Czy to nas zjada? Czy to nas niepokoi? Czy to sprawia, że gdzieś toczymy swój bój? Posłuszeństwo Ojcu i wypełnienie tego planu uwielbi imię Ojca. Bóg jest miłością. Podobało mu się ratować upadły świat. Chwała Bogu, oddajmy mu chwałę. Jezus modlił się, aby imię Ojca zostało uwielbione przez jego posłuszeństwo. I co Bóg odpowiedział? Twoje posłuszeństwo uwielbiło mnie do tej pory i uwielbi moje imię wkrótce. Czy widzimy, co uwielbia Boga? Nasze posłuszeństwo. Nasze oddanie sprawie Bożej. Szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Zabieganie o to, co bliskie Bogu. I gotowość płacenia za to ceny. Ojcze, uwielbi imię swoje. I odezwał się głos z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I zobaczcie, ten głos nie był zrozumiały dla nikogo więcej. Dla innych to był grzmot. Zagrzmiało. Ale Ojciec potwierdził Synowi, że to jest właśnie czas i to jest właśnie kierunek. Przez Twoje posłuszeństwo, mój Synu, uwielbiłem moje imię i jeszcze uwielbię. Patrzmy na Jezusa. Co uwielbiło Ojca? Posłuszeństwo Syna. A co stałoby się, gdyby Jezus nie umarł na krzyżu? Pozostałby pojedynczym ziarnem i nikt z nas nie byłby usprawiedliwiony. Nikt z nas. To tak jak przykładając, wiecie, nasze ludzkie życie. Czasami podejmujemy takie decyzje, dbając o siebie. I owszem, mam jakąś korzyść, przynajmniej powierzchowną. Ale tylu ludzi mogłoby być uratowanych przez nas. Jezus ma ten obraz. Jeżeli pozostanę pojedynczym ziarnem, żadnego owocu nie wydam, ale ja chcę wydać obfity plon. Muszę więc obumrzeć w ziemi. Wszyscy bylibyśmy potępieni. Jezus nikogo by do siebie nie pociągnął. W wymiarze zbawienia. Jednak ponieważ zrealizował Boży plan, ratunkowy plan, wszystkim, którzy uwierzą, będzie mógł ofiarować zbawienie. I pamiętacie te słowa, to jest powiedziane, wszystkich do siebie pociągnę. A mogło się stać to tylko przez krzyż. Czytamy dalej. 33 do 36. A lud mu odpowiedział, słyszeliśmy zakonu, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy? Na to rzekł im Jezus. Jeszcze na małą chwilę światłość jest pośród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To jest powiedział i odszedłszy, ukrył się przed nimi. Kim jest Syn Człowieczy? Światłością. Jeżeli Jezus jest tu, jest światło. Jeżeli nie ma Jezusa, nie ma żadnego światła. Człowiek nie może sam siebie zbawić. Nie może. Prawda? To jakbyśmy wzięli latarkę. Ten, kto ją ma i zapala, sprawia, że jest droga. Wyłączasz, jest ciemno, wszyscy chodzą w ciemności. Jezus jest światłością. I śmierć Mesjasza nie mieściła się w głowie tych ludzi. Oni uważali, że on musi trwać na wieki. Nie znali Bożego planu. Chodzili w ciemności. A Jezus mówi bardzo ważne słowa. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła oraz wierzcie w światło, póki Światłość macie, abyście się stali synami światła. Dlatego mówiłem, kiedy Jezus przychodzi do naszego życia, dotyka nas, to jest moment na odpowiedzenie. Nie jutro, nie za rok. To jest wtedy, gdy Jezus przychodzi, dotyka naszego życia. To jest ten moment. Bez Jezusa będziemy chodzili w ciemności. Po omacku. I potem jest dłuższy fragment. Ja go celowo tutaj nie otwierałem, nie robiłem w postaci slajdu, bo jest po prostu za długi. Ale otwórzmy go, przeczytajmy. Ponieważ w nim Jezus mówi o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy człowiek nie odpowiada, gdy on dotyka ludzkiego życia. I mówi bardzo wyraźnie, ja jestem światłością. Tak, przeczytajmy Jana 12, od 37. Widzimy, że to już jest komentarz Jana. On to widzi wyraźnie i dlatego dzieli się z nami przemyśleniami. Chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie uwierzyli w niego. Aby się wypełniło słowo proroka Izajasza, jakie wypowiedział. Panie, któż uwierzył wieści naszej, na komu objawiło się ramię Pana? Dlatego nie mogli uwierzyć, że znowu rzekł Izajasz, zaślepił oczy ich, zatwardził serce ich, aby nie widzieli oczami swymi, nie rozumieli sercem swym i żeby się nie nawrócili, żebym ich nie uzdrowił. I to powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim. Mimo to jednak wielu członków Rady uwierzyło w Niego, ale gwoli faryzeuszów nie wyznawali swojej wiary, żeby nie zostali wyłączeni z synagogi. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Boga. A Jezus zawołał donośnym głosem, kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w Tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale w wersecie 36, a więc trochę wcześniej, gdy Jezus skończył mówić, odszedł i ukrył się przed nimi. Znowu znaleźli się w ciemności. To jest taki bardzo wymowny obraz. Chodź, póki masz światłość. Szukaj drogi, dopóki twoje serce jest dotykane przez Słowo Boże. To jest czas. A pewni ludzie z członków Rady Najwyższej, uwierzyli w Jezusa. A jednak, słuchajcie, z powodu strachu z powodu ceny, jaką by musieli zapłacić, nie przyznali się do tego. I jest komentarz Jana. Umiłowali bowiem bardziej chwałę ludzką niż chwałę Bożą. I nie znamy losu tych ludzi. Czy ktoś z nich się nawrócił potem, czy nie. Wiemy, że Nikodem jest dotykany. Wiemy, że inni również. Ale jest to pewna tragedia, której doświadczają też ludzie dzisiaj, gdy Jezus dotyka ich serca, a oni z powodu lęku przed innym człowiekiem duszą w sobie to, co Bóg czyni w ich życiu. A potem jest to, o czym czytamy w wersecie 36. Jezus powiedział, odszedłszy, ukrył się przed nimi. To, co chciałem w dzisiejszym słowie tak szczególnie podkreślać, to fakt, że to Bóg wyznacza czas naszego zbawienia. Po prostu weź wszystko, co Bóg mówi do ciebie teraz. Przez swoje słowo w twoim życiu, gdy gdzieś tam idziesz przez życie, modlisz się. Masz światło. Jezus jest blisko ciebie. Słowo Boże, które który jest żywotem, działa w Twoim życiu. O, nie kieruj się strachem przed ludźmi, czy tym, że możesz stracić tak wiele. Możesz stracić życie wieczne, okazję na nie. Jezus odszedł i ukrył się. Grecy przyszli i powiedzieli do Jezusa, chcemy Jezusa widzieć. A Jezus przez swoją śmierć stał się widoczny dzisiaj dla wszystkich. A jednak człowiek nie może przyjść do Niego, jeżeli On go nie pociągnie. Ojciec nie pociągnie go ku Jezusowi. Bóg wyznacza czas. Opamiętania, Bóg wyznacza czas. Przyjścia do Niego, Bóg wyznacza czas. Jeżeli jesteś dotykany w sercu, nie zwlekaj. Wołaj do Pana, aby Ci się objawił. Wołaj do Pana, aby pociągnął Cię do siebie. On pragnie pociągnąć wszystkich. Po to umarł, aby dać Ci życie wieczne. Wołaj do Pana, a On to uczyni. Nie ukryje się przed Tobą. Da Ci się poznać. Zbawi Cię. Zwiąże Twoje życie z Nim i poprowadzi Cię. Chcemy Jezusa widzieć. Niech to będzie dzisiaj naszą modlitwą. Zachęcam. Amen.